Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Ministerstwo Aktywów Państwowych chce przejąć od państwowych spółek PGE, Tauronu, Enei i Energii elektrownie węglowe oraz kopalnie węgla brunatnego. Następnie aktywa te miałyby trafić do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która powstanie na bazie PGE GiEK. Ma to ułatwić transformację firm energetycznych i zabezpieczyć działanie ponad 70 bloków na węgiel, których praca jest niezbędna, by utrzymać stabilność systemu energetycznego. Będzie to istotne szczególnie po 2025 roku, kiedy wygaśnie możliwość wspierania tego rodzaju jednostek z rynku mocy. Tyle plan. W praktyce przeprowadzenie ostatecznego rozwodu energetyki z węglem może okazać się znacznie trudniejsze. A o tym, dlaczego tak się stanie, opowie Robert Tomaszewski. Robercie, zacznijmy od uporządkowania faktów. Czym ma być NABE, kto to wymyślił, od kiedy ma to działać i w ogóle po co ten twór miałby powstać?
Koncepcja NABE narodziła się w Polskiej Grupie Energetycznej jeszcze za prezesury Henryka Baranowskiego. Jeden ze scenariuszy, który pozwalał na taką ustrukturyzowaną dekarbonizację państwowej energetyki. On był wielokroć analizowany, ale światło dzienne opinii publicznej ujrzała ta koncepcja w połowie 2020 roku. Wtedy też między innymi my donosiliśmy o tym, że taka agencja ma powstać. Ten plan faktycznie został potwierdzony później przez rząd i spółki energetyczne. Wówczas planowano, że powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego będzie połączone z konsolidacją spółek energetycznych pod egidą Polskiej Grupy Energetycznej. PGE miało przejąć Tauron, przejąć Enea i stworzyć taką potężną grupę, która byłaby w stanie przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii. No i nie mając już tego balastu w postaci aktywów węglowych, móc taniej pożyczać kapitał na rynku po to, żeby szybciej pociągnąć tą transformację. Ta koncepcja upadła, między innymi ze względu na sprzeciw związków zawodowych, które bardzo się obawiały tego, że w jednej wielkiej grupie energetycznej pod wodzą PGE prawa pracownicze nie będą zagwarantowane, że ten proces będzie bardzo chaotyczny. Rząd zdecydował się wysłuchać tych argumentów, wycofał się z pomysłu konsolidacji energetyki, chociaż on co jakiś czas wraca w kuluarowych rozmowach, że ten etap jest nieunikniony, że będziemy musieli w pewnym momencie rozwoju naszego rynku i pod wpływem przyspieszającej transformacji jednak zdecydować się na przebudowę kapitałową grup energetycznych. Zostało NABE. NABE cały czas jest na, można powiedzieć, desce kreślarskiej. Cały czas ten projekt jest przygotowywany. Ten plan, który ma obecnie Ministerstwo Aktywów Państwowych, zakłada, że do czerwca 2022 roku te aktywa węglowe, czyli przypomnijmy elektrownie, ale też kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego, zostaną przeniesione do nowej spółki, która powstanie, tak jak słusznie zauważyłeś na początku, na bazie PGE GiK, popularnej GieKSy, no i odciąży te koncerny energetyczne po to, żeby mogły faktycznie szybciej inwestować w odnawialne źródła energii.
Czyli porządkując, do NABE trafią elektrownie węglowe, mówimy o elektrowniach na węgiel kamienny, a co się wydarzy z kopalniami?
Elektrownie na węgiel kamienny i brunatny. Nie trafią natomiast kopalnie węgla kamiennego, które mają być restrukturyzowane w inny sposób. W rządzie trwają różne pomysły, w jaki sposób można przebudować polską grupę energetyczną. Nie trafią też aktywa ciepłownicze, które zostaną przy spółkach energetycznych. No i cała reszta aktywów, czyli dystrybucja, spółki sprzedażowe, to wszystko, ten cały majątek energetyki zostanie tam, gdzie jest teraz. No tyle mówi plan. Na tym etapie jesteśmy już po wyborze ostatecznego doradcy, który ma pomóc spółkom energetycznym i, no i Ministerstwu Aktywów w stworzeniu do końca tej koncepcji. Tym doradcą został KPMG Advisory. Ta firma już od samego początku brała udział w pracach przygotowawczych do NABE. No i teraz timeline tej pracy jest taki, że do marca KPMG ma pokazać plan budowy NABE, ale dostało też zadania związane z przeprowadzeniem go przez Brukselę, to znaczy tutaj przygotowanie całego procesu notyfikacji NABE w Komisji Europejskiej również będzie leżał po stronie KPMG.
To zadanie wydaje się być potężnym wyzwaniem nawet dla takiej firmy jak KPMG, ale przejdźmy po kolei, bo wiemy już, co chce zrobić rząd, z grubsza wiemy, jak chce to zrobić, ale wciąż nie wiemy, czy uda mu się to zrobić, bo zdaje się, że projekt pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego zbiera coraz większe cięgi i co gorsza dzieli rząd. Robert, kto nie chce NABE?
Tutaj tych krytyków koncepcji od samego początku było wielu. Oczywiście na pierwszym planie był ówczesny minister klimatu Michał Kurtyka, który chyba był najbardziej krytycznym recenzentem tej koncepcji. Ministerstwo Klimatu w tych analizach, które przedstawiało wewnątrz rządu, argumentowało, że budowa takiej agencji doprowadzi do stworzenia jednego wielkiego monopolisty na hurtowym rynku energii elektrycznej, monopolisty, który będzie jednocześnie oczywiście cenotwórcą, będzie potrafił wyznaczać w sposób niekonkurencyjny tą cenę energii elektrycznej, co oczywiście rodzi szereg zagrożeń, nie tylko dla samego sektora, ale dla całej gospodarki, no bo jak wiemy wszyscy, biznes musi kupować energię, zwłaszcza duży biznes na giełdzie. Jeżeli ceny są wysokie, to konkurencyjność takiego biznesu spada. Z tych analiz, które my widzieliśmy, które udało nam się zdobyć, ale też które opisywało między innymi wysokie napięcie, wynika, że resort klimatu wskazuje też na to, że cała koncepcja NABE może zostać po prostu zablokowana przez Komisję Europejską. Tutaj wskazywane są przede wszystkim te argumenty, że nie ma obecnie w prawie europejskim mechanizmu finansowego, który pozwalałby dotować właśnie takich monopolistów na rynku energii. A że te dotacje będą potrzebne, no tutaj nikt nie ma żadnej wątpliwości, no bo pamiętajmy, że NABE ma przejmować stare bloki energetyczne, których wartość jest niejednokrotnie ujemna, które są obciążone potężnym długiem, które samodzielnie na rynku, bez pomocy zewnętrznej, raczej sobie nie dadzą rady.
I tu warto podkreślić, że mimo półtora roku prac nad NABE, Ministerstwo Aktywów wciąż nie powiedziało, jak te bloki energetyczne miałyby być finansowane w ramach NABE i co z tym długiem tych elektrowni, kto go przejmie, jak zostanie rozliczony. Tutaj na pewno do powiedzenia dużo będą miały banki. Zdaje się, że jako pierwszy z otwartą krytyką NABE w okresie wakacyjnym wyszedł prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin. Co on zarzuca koncepcji NABE?
Rafał Gawin tutaj posiłkuje się ustaleniami wysokiego napięcia, które wystąpiło do Ministerstwa Aktywów w trybie dostępu do informacji publicznej o udostępnienie tych opinii, które zostały zgłoszone w trakcie konsultacji projektu NABE. Prezes Rafał Gawin wskazuje tutaj przede wszystkim na to, że ten główny argument, który w ogóle stoi za tą koncepcją stworzenia takiego tworu, jest nietrafiony. Ten argument dotyczy finansowania, to znaczy Ministerstwo Aktywów i PGE przekonują, że musimy wydzielić te aktywa po to, żeby spółki mogły uzyskać lepszy dostęp do finansowania na rynku. Jeżeli tego nie zrobimy, no to banki będą z każdym rokiem żądały coraz wyższych rentowności kredytów, z tego względu, że te spółki będą miały w swoich bilansach cały czas węglowe asety. Prezes URE wskazuje za to, że jeżeli przypatrzymy się tej polityce kredytowej instytucji finansowych, no to jeżeli któryś podmiot na rynku, który jest obciążony takimi złymi aktywami wysokoemisyjnymi, chce inwestować w zeroemisyjne, na przykład odnawialne źródła energii, albo rozwijać sieci energetyczne, to ma taką możliwość. To znaczy takie pieniądze, które pożyczy na rynku, one będą mogły pójść tylko i wyłącznie na tego rodzaju przedsięwzięcia. One będą, i tutaj też unijne instytucje finansowe, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny, też to wspierają, będą miały zapewniony dostęp do takiego finansowania. Więc ten argument finansowy jest przez regulatora zbijany. Ja bym jeszcze tylko na sekundkę wrócił do tej argumentacji Ministerstwa Klimatu, bo ona jest najbardziej obszerna, ale też najciekawsza, jeżeli chodzi o te ryzyka związane z NABE. Ministerstwo Klimatu w tych analizach też podkreśliło, że nawet jeżeli udałoby nam się w jakiś sposób uzyskać tą zgodę Brukseli na stworzenie NABE, to tam problemem będzie to, że komisja będzie chciała wyrazić na to zgodę pod pewnymi warunkami. I te warunki, tutaj Ministerstwo Klimatu wskazuje, że mogą być podobne do tego, co widzieliśmy po Orlenie i Lotosie. Znaczy, zostaną przedstawione środki zaradcze przez Brukselę, które mogą być na przykład takie, że te spółki energetyczne, które będą oddawać aktywa do NABE, będą musiały jednocześnie pozbyć się jakichś zdrowych aktywów, na przykład farm wiatrowych, albo części sieci dystrybucyjnych, albo jeszcze innego jakiegoś segmentu wytwarzania. Wszystko po to, żeby Komisja Europejska Europejska miała pewność, że ten proces będzie w jak największym stopniu rynkowy. Więc gdy wyobrazimy sobie rachunek, który powstałby po stworzeniu NABE, po stronie państwowych koncernów, no to wcale nie musi być tak różowo. Może się okazać, że no faktycznie państwowa energetyka pozbędzie się węglowych aktywów, ale jednocześnie będzie musiała zrobić bardzo dużo miejsca na rynku innym podmiotom, prywatnym, zagranicznym, po to, żeby w jak największym stopniu móc zachować konkurencyjność rynku. Pamiętajmy, że NABE będzie monopolistą, będzie miała zdecydowaną większość mocy zainstalowanych w polskim systemie i jednocześnie 80% mocy bilansowych. Co to oznacza? To oznacza, że będzie praktycznie kontrolował wszystkie sterowalne jednostki na węglu, które obecnie stanowią no, w okolicach tego procenta mocy, które możemy w sposób taki sterowany dostarczyć do odbiorców. Więc należy oczekiwać takiego bardzo mocnego stanowiska ze strony Brukseli, kiedy te rozmowy już faktycznie wejdą na ten poziom.
A co na koncepcję NABE, czy do tej krytyki koncepcji NABE coś dorzuca od siebie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?
Dzięki uprzejmości wysokiego napięcia, które napisał o tym artykuł, możemy zobaczyć, że prezes urzędu Tomasz Chrustny wskazuje, że Ministerstwo Aktywów Państwowych w tym swoim harmonogramie powołania NABE kompletnie zapomniało o roli UOKiK-u w tym całym procesie. Chrustny przywołuje tutaj decyzję w sprawie połączenia PGE i Energii z 2011 roku, no i wskazuje, że wtedy regulator odmówił zgody na taką fuzję, właśnie argumentując to w tym, że połączenie tych dwóch spółek doprowadzi do stworzenia nadmiernej siły rynkowej takiego połączonego podmiotu. Więc Chrustny w tej swojej opinii wskazuje, że jeżeli rząd faktycznie i Ministerstwo Aktywów Państwowych chciałoby forsować taką koncepcję, no to będzie musiało wyłączyć te zapisy mówiące o zgodzie UOKiK-u na taką transakcję. Co wydaje się, że jeżeli to wszystko będzie pod nadzorem Komisji Europejskiej robione, bardzo mało prawdopodobne.
Mocni gracze krytykują NABE, ale jest jeden mocny gracz, który w zasadzie jest mocniejszy niż cała ta grupa, o której do tej pory powiedziałeś. Piotr Naimski. Co on sądzi o NABE?
Naimski akurat w tej swojej krytyce no tak bardzo dobrze wycelował z tymi najtrudniejszymi pytaniami, które zgłosił do Ministerstwa Aktywów. One w części powielają oczywiście te uzasadnione obawy Ministerstwa Klimatu i dotyczą oczywiście tego, w jaki sposób NABE będzie wpływało na hurtowe ceny energii. Jaka będzie projekcja finansowa agencji, tak? Zwłaszcza po 2025 roku, czyli po 1 lipca, dokładnie po tej dacie, kiedy wygaśnie możliwość finansowania elektrowni węglowych z rynku mocy. Co się wtedy stanie? Podobne zagrożenia widzi Ministerstwo Finansów pod kątem też tego, ile budżet państwa będzie musiał władować pieniędzy w tą agencję. Pamiętamy raport Instratu sprzed kilkunastu miesięcy, który oszacował, że w trakcie życia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli mniej więcej do 40-45 roku życia, ta agencja wygeneruje ponad 30 miliardów złotych strat. I to na to też zwracał prezes URE w swojej opinii, w sensie, żeby Ministerstwo Aktywów zajęło stanowisko w sprawie tych wyliczeń, no i odpowiedziało szczerze, że jeżeli chcemy faktycznie coś takiego stworzyć, no to jakie będą koszty tego, w sensie dla nas wszystkich, no bo my to będziemy finansowali w dużej mierze z naszych kieszeni.
Można tak zebrać te zarzuty do jednej kupy i powiedzieć, że no nie na tym polega dekarbonizacja spółek energetycznych, nie na tym, żeby wyrzucić albo oddać po prostu komuś aktywa węglowe, tylko żeby własnymi siłami te aktywa węglowe, w cudzysłowie, przerobić na aktywa odnawialne. I to jest ten prawdziwy wysiłek, który musi podnieść polska energetyka. A czy ktoś z tym pomysłem poszedł do Brukseli i zapytał jej tak naprawdę, co ona o tym wszystkim myśli?
Tak, te rozmowy trwały, prowadził je Artur Soboń, kiedy jeszcze był wiceministrem aktywów państwowych. Natomiast z tego, do czego my dotarliśmy nieoficjalnie, wynika, że już w maju 2021 roku Komisja Europejska nieoficjalnie przekazała Ministerstwu Klimatu, które wcześniej również było w rozmowach z Brukselą na temat tego, w jaki sposób można finansować te elektrownie węglowe po 2025 roku, w tym maju Komisja przekazała, że nie zgodzi się na mechanizmy finansujące takiego monopolistę. To jest informacja, która no, powinna dać bardzo dużo do myślenia Ministerstwu Aktywów Państwowych. Oczywiście możemy sobie wyobrazić sytuację, w której komisja zgodzi się, tak jak mówiliśmy wcześniej, pod jakimiś warunkami na stworzenie tego podmiotu, no ale te warunki będą musiały być naprawdę kosmicznie trudne, dla wszystkich interesariuszy, że pojawi się w końcu pytanie, czy nam się właściwie opłaca tworzenie czegoś takiego. Więc te uwagi Ministerstwa Klimatu, ten cały proces rozmów, który był, trwał od połowy 2020 roku w sprawie, w jaki sposób powinniśmy wypełnić tą naszą lukę generacyjną, która pojawi się w drugiej połowie obecnej dekady, one zostały kompletnie zignorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Tutaj jest jeszcze istotna taka kwestia, że Ministerstwo Klimatu w momencie, w którym okazało się, że resort Jacka Sasina będzie forsował NABE, już nic go od tego pomysłu nie odwiedzie, próbowało w jakiś sposób modyfikować, proponować modyfikację tej koncepcji. Pojawiła się koncepcja stworzenia nie jednego NABE, ale dwóch, trzech podmiotów, które funkcjonowałyby jako NABE. To była koncepcja Ministerstwa Klimatu. Chodziło o to, żeby zwiększyć konkurencyjność tego rynku, ograniczyć ryzyko powstania monopolu, sprawić, żeby te złe asety mogły w jakiś sposób ze sobą konkurować, w jakiś sposób też zapewniać to, że będą racjonalniej zarządzać tym majątkiem, który będą kontrolować, no i jednocześnie sprawić, żeby ta cena energii w hurcie była niższa. Ten pomysł również został zrzucony przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.
I tutaj też gwoli uczciwości trzeba powiedzieć, że Ministerstwo Aktywów również na początku rozważało powołanie co najmniej dwóch NABE. Pamiętam, jak Artur Soboń na kongresie w Katowicach opowiadał, że być może powstanie NABE dla elektrowni rentownych i dla elektrowni nierentownych, ale zostawmy to, bo to wiemy, że gdyby te uwagi pozbierać do kupy, to NABE nie ma szans, a przynajmniej w tym terminie, w którym planuje Ministerstwo Aktywów.
My dotarliśmy do jednej takiej notatki z maja tego roku po spotkaniu przedstawicieli MAP-u i Ministerstwa Klimatu, gdzie ta koncepcja dwóch, trzech podmiotów została po raz kolejny rzucona przez resort Kurtyki. No i wówczas odpowiedź z MAP-u na tym spotkaniu była taka, że no nie jesteśmy w stanie stworzyć tych podmiotów, ponieważ one nie będą w stanie się same finansować. Tylko taki jeden duży podmiot będzie miał odpowiednią siłę aktywów, żeby móc się finansowo utrzymać na rynku, no a dwa, trzy słabe raczej nie będą w stanie po prostu przetrwać.
Czyli jak zwykle chodzi o pieniądze, a o pieniądzach bardzo dużo ma także jak zwykle do powiedzenia strona społeczna i zdaje się, że to jest ten czynnik, który również jest przeciwko rządowi, ponieważ koncepcja NABE jest torpedowana przez energetyczne związki zawodowe, które a. obawiają się o miejsca pracy, b. znalazły okazję, żeby po prostu coś dla siebie przy tej okazji ugrać, jakieś wpływy, jakieś kolejne osłony. I z tego powodu od lipca tego roku rząd negocjuje z nimi zapisy tak zwanej umowy społecznej, która ma działać na wzór tej umowy, którą w maju rząd podpisał z górnikami. Co miałby zakładać ten dokument i na jakim etapie są rozmowy?
Pierwsza newsa odkryła 22 listopada Daria Klimsa, dziennikarka Radia Z, która udostępniła na Twitterze projekt porozumienia ze związkowcami właśnie w sprawie przekształcenia już GIEKS-y, czyli PGE-GIK w NABE. Ta umowa no, jest dosyć taka szczątkowa. Ona daje pracownikom tych przenoszonych aktywów, no, a pamiętajmy, to jest kilkadziesiąt tysięcy, ponad 20 tysięcy łącznie ludzi, którzy cały czas pracują w tych elektrowniach, w kopalniach odkrywkowych, które miałyby się ostatecznie znaleźć w NABE. Ona daje gwarancję zatrudnienia co najmniej do 31 grudnia 2022 roku. No i taką obietnicę, że te warunki pracowe, które obecnie ci pracownicy posiadają w swoich spółkach, zostaną zachowane. Tylko problem w tym, że z tej umowy niespecjalnie wiele wynika. Tam jest taki zapis, który mówi o tym, że jeżeli kilka miesięcy przed tym terminem nie dojdzie do wykrystalizowania się ostatecznej koncepcji, no to wtedy MAP ma poinformować stronę społeczną o tym, że nie ma tego pomysłu, no i ma procedować dalej, co z tym NABE mamy zrobić. Jacek Sasin kilkanaście dni temu powiedział, że w rozmowie z PAP, że te rozmowy ze stroną społeczną są już finalizowane, no i on spodziewa się ostatecznego porozumienia na początku 2022 roku, no ale nie wiedząc, w jaki sposób będzie finansowane NABE, nie wiedząc, czy w ogóle Komisja Europejska się na to zgodzi, nic nie wiedząc, no jak można w takiej sytuacji uzyskać jakąkolwiek zgodę strony społecznej na to, żeby móc dalej tą koncepcję procedować. No jesteśmy w takiej sytuacji, jeżeli chodzi konkretnie o ten dialog strony rządowej i związkowców, w sytuacji, w której no będziemy cały czas spychać na późniejszy okres, te ostateczne decyzje, zachowując jakiś taki format tych rozmów, no ale jednocześnie nie przesądzając do końca, co my chcemy zrobić. Więc jesteśmy w takim energetyczno-węglowym limbo, można powiedzieć, jeżeli chodzi o te rozmowy, zarówno ze stroną społeczną, jak i Komisją Europejską. Nie wygląda to wesoło.
No a pamiętajmy, jak tak patrzę na ten harmonogram, o którym powiedziałeś na początku, że 2022 rok, 2023 wpadamy pomału w okres przedwyborczy, przed wyborami parlamentarnymi i to na pewno też będzie istotna kwestia dla obozu władzy, żeby nie pogarszać relacji z tymi związkami zawodowymi, ale także ogólnie pracownikami sektora węglowego, energetycznego, będzie musiał rząd pójść na duże ustępstwa.
Dlatego wydaje się, że my tej koncepcji NABE do końca już w tej kadencji nie zobaczymy. Rozmowy będą prawdopodobnie dalej się toczyły, Ministerstwo Aktywów będzie utrzymywało, że jakby to cały czas żyje, ale prawda jest taka, że spółki energetyczne muszą szykować się na czarny scenariusz, muszą szykować się na sytuację, w której będą musiały samodzielnie przeprowadzać restrukturyzację tych aktywów węglowych. No i tutaj oczywiście wchodzimy w temat tego, w jaki sposób utrzymać moc w systemie energetycznym po 2025 roku. To jest dyskusja, która będzie wymagała oczywiście udziału Brukseli. Są różnego rodzaju mechanizmy, z których można skorzystać. One oczywiście będą zakładały wzrost cen hurtowych, no bo musimy w jakiś sposób opłacić te bloki węglowe, które cały czas funkcjonują, po to, żeby mogły dożyć swoich dni do momentu, w którym pojawią się w systemie nowe moce, które przejmą ich zadania. Więc wydaje się, że ten moment krytyczny nastąpi oczywiście w 2025 roku, więc energetyka teoretycznie cały czas ma no, taką przestrzeń czasową do tego, żeby spychać razem z rządem ostateczne decyzje w tej sprawie, co oczywiście tylko pogorszy warunki przeprowadzenia tej transformacji, no bo im dłużej będziemy zwlekali z takim ostatecznym, z przyjęciem takiego ostatecznego harmonogramu przebudowy systemu energetycznego, jak my to chcemy zrobić, przy użyciu jakich mechanizmów, jakie inwestycje będą wchodziły kiedy zamiast węgla, możemy się po prostu w tym 2025 roku obudzić z poczuciem, że system energetyczny wisi w coraz większym stopniu na imporcie, wisi na generacji, która się kończy, konwencjonalnej, no i będziemy musieli wprowadzać mechanizmy, które będą bardzo, bardzo kosztowne dla całej gospodarki i nas wszystkich.
Czyli można postawić hipotezę, ale bardziej już chyba wpadającą w tezę, że NABE to bardziej def niż glory. I w związku z tym, co twoim zdaniem powinien zrobić rząd, resort aktywów? Czy dalej w to brnąć i liczyć na to, że jakimiś cudownymi argumentami przekona Komisję Europejską do tej koncepcji? Czy też od razu ją porzucić i skupić się na przykład na budowie odnawialnych źródeł energii, a może przyspieszyć budowę elektrowni jądrowej?
To jest jednocześnie jeden z tych argumentów, które padają w tych analizach Ministerstwa Klimatu. To znaczy, jeżeli my się zdecydujemy na NABE, czeka nas półtora roku przetasowań kapitałowych w spółkach energetycznych. Gigantyczne zamówienia i zlecenia dla kancelarii prawnych, dla konsultingu, który będzie wymyślał to, w jaki sposób to zrobić, jak uzyskać wszystkie wymagane zgody prawne. Więc koncepcji NABE w największym stopniu powinni kibicować prawnicy, powinni kibicować konsultingowcy, którzy na tym zarobią naprawdę gigantyczne pieniądze. Z punktu widzenia odbiorcy i z punktu widzenia całego systemu energetycznego, wydaje się, że powinniśmy się z tej koncepcji wycofać, znaleźć jakieś inne mechanizmy rynkowe, które pozwolą nam utrzymać stabilność w systemie, ale jednocześnie, które będą dawały gwarancję utrzymania konkurencyjności całego rynku hurtowego, które pozwolą nam dokończyć tą dekarbonizację w ciągu tych kilkunastu lat, a nie przeciągać ją i dawać nadzieję bezpodstawną, że jesteśmy w stanie taki węglowy monopol utrzymać przy życiu.
Czyli jak widać, także w przypadku rozwodu energetyki i węgla, no nie obejdzie się bez orzekania o winie i burzliwych dyskusji. O tym na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Robert, dziękuję bardzo.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.